Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Zapraszam na katechezę. W trakcie rozważania dekalogu, 10 przykazań Bożych. Pan Jezus streścił obowiązki człowieka względem Pana Boga w tym przykazaniu. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Tak odpowiedział faryzeuszowi, który pytał: Panie, Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Tak właśnie odpowiedział. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Całe prawo opiera się. To pierwsze przykazanie odnośnie miłości Pana Boga jest echem, można powiedzieć, uroczystego wezwania z Księgi Powtórzonego Prawa ze Starego Testamentu. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Panem jedynym jest Bóg. On jest pierwszy. Bóg nas też pierwszy umiłował. Miłość względem jedynego Boga jest przypominana w pierwszym z 10 słów. Ten deka, 10. Dekalog, 10 słów. To jest tych 10 przykazań. Przykazania wyjaśniają następnie odpowiedź miłości, do której udzielania wobec Pana Boga jest powołany człowiek. Pierwsze trzy przykazania odnoszą się do miłości Pana Boga. Następnych siedem do miłości człowieka. W Księdze Wyjścia Pan Bóg mówi: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Pamiętamy, co zrobili sobie Izraelici, gdy szli z Egiptu do ziemi obiecanej, a Mojżesz wyszedł na górę Synaj. Tam otrzymał te 10 przykazań, dekalog, a oni czekali na niego, bo wiele dni go nie było. No i zrobili sobie cielca ze złota. Jemu oddawali pokłon, jemu pokłon oddawali. A święty Mateusz pisze, powiedział to Pan Jezus: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, jemu samemu służyć będziesz. Pan Jezus nawiązał do Starego Testamentu. Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Dostrzec Pana Boga w życiu. Zapytać się, jaki jest sens mojego życia. Czy ja wierzę? Czy ja wierzę? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Pan Bóg pozwala się poznać, przypominając o swoim wszechmocnym, życzliwym i wyzwalającym działaniu w historii tego, do kogo się zwraca. W historii ludzi, do których się zwraca, których wyprowadza z niewoli. Wywiodłem cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ale On wyprowadza nas też z innej niewoli, z niewoli szatana. Gdy człowiek wejdzie w niewolę szatana przez grzech, On chce nas wyzwolić, chce nam wybaczyć. Tylko jeden jest warunek, ażebyśmy uznali to zło, ażebyśmy prosili o przebaczenie. Bóg niezwykły w swoim miłosierdziu. On nas wyzwala, wybawia. Pierwsze przykazanie Boże. Będziesz się bał, w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, będziesz się bał Pana Boga swego, będziesz Mu służył. Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, bo to pogaństwo się szerzyło. Byli obcy bogowie. Pierwszym wezwaniem i żądaniem Pana Boga jest to, by człowiek przyjął Go i adorował, by Jego przyjął. Proszę Państwa, są takie siły w człowieku, które zawsze się odzywają, które napędzają właściwie to życie człowieka, nadają jakąś niezwykłą energię. To są siły pierwsze, siła do miłości. Bez miłości żyć nie można. Jeżeli nie jest prawdziwa miłość, to przychodzą erzace, coś zastępczego. Coś zastępczego. I człowiek idzie w złym kierunku, jeżeli nie odkryje prawdziwej miłości. Druga siła to siła do przekazywania życia. Człowiek jest wezwany, człowiek dostał dar od Pana Boga w akcie stwórczym. Uczestniczy w akcie stwórczym Boga. Właśnie to przekazywanie życia. W akcie stwórczym Boga, stwórczym człowieka. Stąd ta siła, niezwykła siła biologiczna do przekazywania życia. Jeżeli człowiek tutaj nieprawidłowo podchodzi, to znowuż są erzace. To znowuż są jakieś zastępcze sprawy i te erzace człowieka niszczą. To jest ten, wychodzi, człowiek oddziela to zdolność, to powołanie do przekazywania życia oddziela od przyjemności. I gdy wejdzie tylko w tę przyjemność, w hedonizm, to do czego dochodzi? Do różnych przeróżnych zboczeń, przeróżnych nadużyć, do strasznych grzechów, ale do samozniszczenia równocześnie. Tak samo jak nie odpowiada na tę miłość, która jest w człowieku, jest ta siła niezwykła. I trzecia wreszcie siła, to jest siła do wyznawania Boga, do odkrycia kogoś większego od siebie, kogoś najwyższego. Jeżeli człowiek nie odkryje Pana Boga, to znowuż są erzace. W ostatnim wieku takim erzacem między innymi był komunizm. Przecież marksizm, komunizm to właściwie stał się religią. Wzrost kult. Kult był jednostki, kult Lenina, kult Stalina. A partia to jak zakon. Właśnie, wybrać normalnie, odkryć tę normalność. Tę normalność. I teraz też tak samo, zobaczcie Państwo, jeżeli nie czci się Boga, to czci się coś zastępczego. I pytanie, czy ja nie mam jakichś bożków? Ludzie dochodzą w tej chwili wykształceni, z dyplomami, w różnych dziedzinach, a równocześnie oddają kult jakimś bożkom. Na przykład kiedyś jeszcze czytałem, gdzieś pod Paryżem gromadziła się jakaś grupa ludzi i oddawała cześć słońcu jako bogowi. Właśnie, czy jest prawdziwy Bóg w moim życiu? Ten jedyny i prawdziwy Bóg objawia Izraelowi przede wszystkim swoją chwałę. Objawienie powołania człowieka i prawdy o nim wiąże się z objawieniem się Boga. Człowiek jest powołany, by ukazywać Boga przez swoje postępowanie, gdyż został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego wypowiedź świętego Justyna. W dialogu z Tryfonem mówi: nigdy Tryfonie nie będzie ani nie było od wieków innego Boga oprócz tego, który stworzył i urządził wszechświat. Nie twierdzimy bynajmniej, jakoby inny był nasz, a inny wasz Bóg. Owszem, wierzymy w tego samego Boga, który waszych ojców wywiódł z Egiptu ręką mocną i wyciągniętym ramieniem oraz w tym samym, co wy, Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, pokładamy nadzieję, ponieważ nie ma ponad nim innego Boga. Ten Bóg, który się objawił nam, objawia się prorokom, objawia się w Starym Testamencie i na koniec objawił się przez swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, którego posłał do nas, a który narodził się z człowieka, z Maryi, za sprawą Ducha Świętego. Przyjął ciało z Maryi i mówił o Bogu. Mówił o Bogu, mówił o planach Boga wobec nas, ażeby nas zbawić, aby nas doprowadzić do pełnego szczęścia, bo Bóg jest nieskończoną miłością, a miłość pragnie szczęścia. Człowiek tylko może powiedzieć Bogu: nie, nie chcę. Człowiek może żyć w błędzie, iść gdzieś i szukać tych erzaców, erzac prawdziwej miłości, zamiast prawdziwej miłości to coś zastępczego, jakiś egoizm, jakiś interes. Tak. Zamiast uczestnictwa w akcie stwórczym Boga, rozpusta, zboczenia, aż do zniszczenia samego siebie. Zamiast religii, kult, czegoś materialnego. Pytajmy się, co jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Co jest? A powinien być ktoś, Bóg. I wszystko uporządkowane. Pierwszy Bóg i później wszystko, co On chce ode mnie, jak On chce mnie prowadzić. To pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym, niezwykle nas miłującym. Ten cały świat stworzył Bóg człowiekowi. Właśnie bardzo lubię, proszę Państwa, ten ósmy psalm, gdy mówię o Panu Bogu, gdy rozważam, jaki On jest i patrzę na świat, to właśnie ten ósmy psalm, który dał na tabliczce jakiejś granitowej czy innej, już nie pamiętam, święty Paweł VI, papież, pierwszym selenonautom, pierwszym, którzy wylądowali na Księżycu. I oni złożyli ten tabliczkę na Księżycu, przedtem odczytali ten psalm, uwielbili Boga. I otóż właśnie patrząc na świat, patrząc na dzieło Stwórcy, widzimy Jego niezwykłą miłość, miłość do człowieka też. I psalmista mówi właśnie w tym ósmym psalmie: o Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ty swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym, Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy, owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tak modlił się Dawid, król Dawid. Tak kontemplował Boga i dziękował za Jego bezgraniczną miłość, Stworzyciela świata. Właśnie, Bóg jest wieczny, niezmienny, wierny, doskonale sprawiedliwy, miłosierny, zawsze taki sam. I wynika stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu uwierzyć i ufać. Jest On wszechmocny, łaskawy i czyniący dobro. Któż mógłby nie przekładać w Nim całej swojej nadziei? Któż mógłby nie miłować Go, rozważając skarby dobroci i miłości, których nam udzielił? Stąd też wyrażenie, jakiego używa Pan Bóg w Piśmie Świętym na początku lub na końcu swoich przykazań. Ja jestem Pan. Może tyle. Jest Bóg. Czy przyjmuję Go każdego dnia? Czy przyjmuję Go w moje życie? Zapraszam Go do mojego życia? Czy idę z Nim przez ten świat, przez to życie, dane mi na jakiś czas, ażeby dojść do Niego i być razem z Nim w chwale? Być tam, w tym miejscu, w tej rzeczywistości, o której mówi święty Paweł, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Wierzę. Jest Bóg. To może tyle.